wracamy do studia. Kwadrans po godzinie 5:00 Łukaszenkowski. Witam Państwa ponownie w popołudniu wnet, ale teraz wypływamy na oceany światowe, bo najpierw będzie Rosja i Izrael, przede wszystkim Rosja, a zaraz potem będą Chiny, więc czeka nas 40 minut z globalnym obrazem świata. O ile to nie jest tautologia. Doktor Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, odbyła się bardzo ciekawa konferencja w Warszawie. Tytuł prowokacyjny, bo szło o konflikt między Rosją a Zachodem. Dokładnie o tym. Wybuch, resety czy status quo?
No właśnie, pytanie zasadnicze, bo trochę z perspektywy Warszawy i takiej rozgrywki absolutnie wewnątrz polskiej, my nie dostrzegamy, jakie zachodzą naprawdę szalenie poważne zmiany na arenie międzynarodowej. Naprawdę jakby zajmujemy się, ja wiem, że to jest ważne, wybory prezydenckie w Polsce, ale to, co się dzieje na zewnątrz...
Dwóch lat żyjemy, bo mamy nieustające wybory od dwóch lat.
No więc właśnie, więc mamy festiwal wyborczy, a świat się zmienia tak bardzo, że zmiany naprawdę dotykają nas i dotkną, a w zasadzie już dotykają, bo to, co się dzieje, to ma miejsce pełzający reset w stosunkach z Rosją, do którego także będzie w jakiś sposób przymuszona, czy... nie tyle przymuszona, co zmotywowana także polska dyplomacja. I może się okazać, że partia, która w 2015 roku wygrała z hasłami takimi konsolidacyjnymi, oczywiście po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej, z takimi hasłami, prawda, raczej antyrosyjskimi, dzisiaj będzie przymuszona do tego, aby robić reset z Rosją. No i to są niestety paradoksy polityki międzynarodowej. To są paradoksy także tego, że do polityki zagranicznej trzeba podchodzić w ultra poważny sposób.
Bo z tych trzech wariantów, wybuch, reset albo postawienie wszystkiego po staremu, wydawałoby się, że wybuch jest najbardziej racjonalny. No mamy ten spór i o historię, i dopiero co gorący, czy ostrzał na Ukrainie, czyli ta wojna staje się coraz bardziej gorąca. Mamy Bliski Wschód, no wydawałoby się, że Rosja idzie na zwarcie, przynajmniej z tą Europą Zachodnią, a tymczasem pani doktor mówi, że to jest tylko pozorne, że bardziej idzie ku resetowi, ku odnowieniu kontaktów.
No więc właśnie.
Takie symptomy widać?
No więc właśnie. Ważne, żebyśmy sobie uświadomić jedną rzecz, że polityka międzynarodowa nie jest linearna. To nie jest tak, że akcja powoduje reakcję i mamy taki ciąg jednolity, taki liniowy wydarzeń, ale wiele rzeczy dzieje się równocześnie. Czyli z jednej strony możemy mieć na przykład sankcje przedłużone na Rosję, prawda? To, co się dzieje dzisiaj cały czas w Unii Europejskiej, a z drugiej strony na przykład możemy mieć wielką konferencję monachijską, prawda? Tą, która miała miejsce w zasadzie kilka dni temu, podczas której przedstawiciele państw zachodnich, w zasadzie środowiska związane z rządzącymi na Zachodzie, zaproponowały taki bardzo prorosyjski plan rozwojenia konfliktu, plan zakończenia konfliktu na Ukrainie. I to jest jeden z przejawów tego resetu, który w zasadzie pełza od, nie chcę powiedzieć kilku lat, ale on naprawdę zaczyna przebijać się do tego mainstreamu, bo z jednej strony mamy propozycje, tak jak na Bliskim Wschodzie, Trump zaproponował rozwiązanie procesu bliskowschodniego w zasadzie na korzyść Izraelczyków, tak tutaj państwa europejskie i w ogóle państwa zachodnie przymykają oko na to, co się dzieje na Ukrainie i chcą przeforsować takie plany, które są raczej prorosyjskie, a nie proukraińskie.
Pytanie, skąd ten reset płynie? Jedna strona polskiej sceny politycznej odpowiada z Europy, z Francji, z Niemiec, podają cytaty polityków niemieckich co do Nord Stream 2, co do gazu, etc. Albo z lubością cytaty z Emmanuela Macrona. Polska lewica z kolei mówi z Ameryki, Donald Trump to jest człowiek Putina na Zachodzie. Jak to wygląda z pani perspektywy, pani doktor?
Ja bym nie dzieliła tego w taki sposób, że prawica jest za jedną opcją, lewica za drugą opcją. Fakty są jednoznaczne. Czy one potem mogą być wykorzystywane przez konkretne frakcje polityczne, ale rzeczywistość jest taka, że w Europie Zachodniej mamy do czynienia z postawami prorosyjskimi, na przykład prezydenta Macrona, który nie chodzi o to, że on chciałby dialogu z Rosją, tylko tyle, że jemu potrzebny jest dialog z Rosją dla jego wewnętrznych krajowych, powiedzmy, komplikacji.
A to, żeby Kreml nie wspierał Marine Le Pen, to jest cała ta...
Między innymi, znaczy tu chodzi o to, że...
Tajemnica.
No między innymi trzeba także pamiętać to, że mamy takie konie trojańskie rosyjskie w Europie Zachodniej, to są przede wszystkim partie skrajnie prawicowe, które są albo finansowane przez Moskwę, albo mocno oficjalnie prorosyjskie, które nawołują do tego, żeby zakończyć szaleństwo z sankcjami, w zasadzie otworzyć dialog z Rosją. No i problem polega na tym, że im dalej od Moskwy, czyli im bardziej głęboko na zachód, tym jest mniejsze uczulenie na agresywną politykę Rosji i większe dążenie do przywrócenia takiego systemu, nie wiem, biznesu jak co dzień, prawda, w relacjach z Rosją. Natomiast to są kwestie europejskie. Natomiast to, co dotyczy strony polskiej, bo nasze bezpieczeństwo uzależnione jest przede wszystkim od kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. I dla nas najważniejsze jest nie to, co faktycznie robią nasi partnerzy w Europie, bo oni rozgrywają także swoje sprawy wewnętrzne, ale to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I problem tak naprawdę polega na tym, że prezydent Trump, który nie jest żadnym agentem Kremla, natomiast ma swoje interesy w Moskwie i to nie jeden tylko prezydent Trump, a podobne interesy z Moskwą mają także inni politycy w ogóle w Europie Zachodniej, więc jakby nie można robić, znaczy nie zalecałabym robienia z prezydenta Trumpa agenta Kremla, natomiast on faktycznie jako biznesmen miał specjalne zainteresowanie w stosunku do Moskwy i ten sam prezydent Trump dzisiaj z uwagi nie na samą Moskwę, ale z uwagi na to wielkie z perspektywy Stanów Zjednoczonych zaniepokojenie rosnącą potęgą Chin, zastanawia się nad opcją, którą my tak dosyć potocznie nazywamy odwróconym Kissingerem, czyli w imię tego, aby powstrzymywać rosnącą hegemonię w świecie tak naprawdę wschodu, HRL, warto byłoby, i nad tym zastanawia się prezydent Trump, mieć po swojej stronie Rosję. I Rosja w tym momencie jest najsłabszy partner w tym trójkącie, może być tym języczkiem uwagi, który może doprowadzić do tego, że jednak Zachód będzie miał więcej szans w takiej bardziej poważnej konfrontacji z Chinami. Więc efekt jest taki, że dzisiaj w Waszyngtonie, na salonach waszyngtońskich, na przykład kwestia Ukrainy, nie tylko z uwagi na impeachment Trumpa, ale stała się trochę tematem, nie chcę powiedzieć takim tabu, ale mało kto chce dzisiaj poważnie rozmawiać na temat tego, co zrobić z Kijowem. Natomiast coraz większa jest presja na to, że należy, i to się zresztą dzieje w wielkich mediach opiniotwórczych, zwłaszcza tych, które mają wpływ na kształtowanie polityki, tam się promuje zawezwanie do tego, aby Rosja była Rosją i żebyśmy z tą Rosją taką, jaką jest, rozmawiali.
No to zatrzymajmy się na chwilę i zostajmy na chwilę w Waszyngtonie. Z jednej strony mamy tą nową Jałtę, która chyba najwyraźniej pokazała się w Mołdawii, los Igora Dodona, tak? Podzielenie państwa w takim zimnowojennym stylu. No ale z drugiej strony mamy ostatnie ruchy wobec gazociągu Nord Stream 2 i sankcje. No i tutaj mamy sprzeczne sygnały. Jest część świata, gdzie Stany się dogadują z Rosją, a jest część świata, gdzie Stany idą na zwarcie z Putinem.
Taka jest polityka. To nie oznacza, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą miały całej masy konfliktowych interesów i takich punktów zderzenia, zwarcia, ale generalnie nie będzie to przeszkadzało Waszyngtonowi na przykład próbować ocieplać jednak relacje z Moskwą i doprowadzać do tego, że sprawa Ukrainy stanie się marginalna, że Rosja będzie wspierać Stany Zjednoczone, nie wiem, na przykład na Bliskim Wschodzie, albo będzie tym partnerem bardziej proamerykańskim w globalnej rozgrywce. Tu chodzi o to, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych i Zachodu, no i prezydent Trump to tak rozumie, że warto mieć Rosję w swojej ekipie i nie doprowadzić do tego, żeby Rosja się stała częścią takiego wielkiego sojuszu azjatyckiego pod przywództwem Chińskiej Republiki Ludowej. Więc można by powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj, to mamy dwojakiego rodzaju faktycznie taki pełzający reset. Czyli z jednej strony takich polityków europejskich, którzy mówią, dialogujmy z Rosją, co oczywiście jest bardzo naiwne z ust.
Albo mówią dalej, no Manuel Macron powiedział jednak, że Rosja w jego wizji jest częścią bezpieczeństwa europejskiego. Coś, co dla nas brzmi no, zatrważająco.
No zatrważająco, bo efekt będzie taki, jeżeli będzie przeforsowana wersja resetu, no to my, jako Europa Wschodnia, będziemy naprawdę w poważnych kłopotach, bo ten reset będzie odbywał się na zasadzie pewnego dealu, prawda? Znaczy coś za coś. Rosjanie na pewno postawią warunki, które powinien spełnić Zachód, jeżeli Rosjanie mają wejść w taką szerszą międzynarodową koalicję związaną z Zachodem.
Tylko jeszcze przerwę, wydawało się, że jest pewien konsensus, że my już jednak uznaliśmy się jako kraj bezpieczny, że być może te wpływy Rosji będą tuż za Bugiem, tuż za Sanem, no ale już nie nad Wisłą.
No i to jest trochę takie nadmiernie optymistyczne myślenie, bo to jest czas, znaczy tak mogliśmy myśleć wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i NATO, natomiast wtedy się nie zatrzymała historia, nie nastąpił ten taki znany, tak, z prac Francisa Fukuyamy koniec historii. Czy ona się zmienia? Rosjanie faktycznie uczyli się i uczą ze swoich porażek. Jeżeli potrafili przegrać pomarańczową rewolucję, tą pierwszą, dzisiaj przegrali Majdan na Ukrainie, nie oznacza, że nie wyciągają lekcji. Znaczy oni powodują jakby pewne wycofanie się czasowe, grają na czas i w tym momencie korzystają z okazji, aby przymuszać Zachód do tego, żeby Zachód nie miał innego wyjścia, jak rozwiązywał konflikty z udziałem Rosji. Między innymi tak rozwiązuje się problem na Ukrainie, który stworzyła Rosja, tak rozwiązuje się konflikt na Bliskim Wschodzie w Syrii, do którego Rosja weszła na zaproszenie Iranu. I Zachód nie ma innej opcji, jak tylko i wyłącznie rozmawiać z Moskwą, a jednocześnie rozmawiać z Moskwą oznacza pewne rzeczy negocjować. I to, co chcą Rosjanie, no to chcą podobnego zapewnienia, że obszar poradziecki, byłego Związku Radzieckiego jest wyłącznie rosyjską strefą wpływów, czyli Zachód powinien pożegnać się z Ukrainą, czyli zrobić z Ukrainy takie państwo sfinlandyzowane, czyli strefę buforową, strefę niczyją, a de facto strefę rosyjską. A w zasadzie w tym momencie Europa Wschodnia, środkowo-wschodnia, czyli między innymi Polska, byłaby takim państwem, byłaby takim regionem trochę cienia, takim przełomowym. Oficjalnie strefą zachodnią, ale z dużymi, nieoficjalnymi wpływami rosyjskimi. Więc to, co stoi dzisiaj przed państwem polskim, no to my musimy cały czas dbać o to, żeby Stany Zjednoczone pamiętały o tym, że Europa, że flanka wschodnia jest niezwykle ważna, nie tylko i wyłącznie z perspektywy naszej, ale także dla Stanów Zjednoczonych.
Ale czy mogą o tym zapomnieć, kiedy tu już mają w zasadzie na stałe swoich żołnierzy, kiedy tutaj sprzedają najnowocześniejsze myśliwce, no bo to jest też swego rodzaju okup, powiedzmy.
No dobrze,
to jest taka torz, to jest,
ma pan rację, panie redaktorze,
że
ma pan...
wydajemy te ileś miliardów złotych na te samoloty nie po to, żeby one nas broniły fizycznie, tylko żeby one były kartą przetargową w ramach sojuszniczych relacjami ze Stanami, z Waszyngtonem.
Tak jest. I ma pan redaktor rację, mówiąc zasadniczo. Zasadniczo wojska amerykańskie stacjonują w Polsce w sposób trwały, ale słowo zasadniczo jest kluczowe, ponieważ one nie mają statusu sił stałych, tylko one są rotacyjne. My także wiemy, dlaczego Amerykanie od wielu lat nie tworzą stałych baz. I zwykle są to bazy rotacyjne. Natomiast my wiemy także, że wtedy, kiedy Rosjanie zgodzili się na rozszerzenie NATO, postawili warunek, że w Europie Środkowej, czyli w tej byłej rosyjskiej, radzieckiej strefie wpływów, państwa natowskie, a w zasadzie Stany Zjednoczone, zgodziły się nie instalować swoich baz. I dzisiaj, znaczy do dzisiaj w zasadzie dotrzymują tej umowy. Więc można by powiedzieć, że my ciągle jesteśmy takim trochę pasem, nie chcę powiedzieć transmisyjnym, ale taką kartą trochę przetargową. I to, jak bardzo porozumie się Rosja z Zachodem, będzie niestety, można by powiedzieć, będzie także dotyczyło spraw polskich i niestety będzie to rozgrywane ponad naszymi głowami.
To jeszcze, żeby ten wątek rosyjski w naszej dyskusji zamknąć, w studiu dr Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pani doktor, a zmiany na Kremlu, bo to była ta sprawa, którą myśmy bardzo mocno żyli na początku, właściwie weszliśmy w stanach rosyjskich w ten rok tą dużą zmianą, niespodziewaną zmianą w rządzie i premiera i wielu ministrów, ale sprawy zagraniczne i sprawy obronnościowe pozostały bez zmian. Mhm. Ta cała roszada rządowa to jakiś był sygnał wobec Zachodu, czy tylko sygnał wobec wewnętrznych grup interesów Rosji?
Ja bym powiedziała, że było to takie porządkowanie sceny wewnętrznej. I faktycznie prezydent Putin, on od dłuższego czasu badał możliwości i w zasadzie pewne scenariusze przedłużenia swojej własnej władzy. Opcji było kilka i okazało się po jakimś czasie, że będzie musiał zdecydować się w momencie, kiedy prezydent Łukaszenko okazał się z tak twardym graczem, że nie uległ tej wielkiej presji prezydenta Putina na samym początku i doszło do tego, że wariant zjednoczonego państwa trochę się oddalił w czasie, więc można by powiedzieć, że to, co zrobił prezydent Putin, proponując zmiany, tą roszadę wewnętrzną, trochę zabezpiecza się jeszcze przed 2024 rokiem, czyli powoduje, tworzy pewien scenariusz, który może zaistnieć, jeżeli nie uda mu się przeforsować właśnie zjednoczonego państwa rosyjsko-białoruskiego.
Ale tam nie było jakiejś
państwa związkowego.
Pigułki informacyjnej dla państw zachodnich. Tak tej roszady nie powinniśmy rozpatrywać.
Nie, znaczy generalnie informacja była taka, ale my się tego spodziewaliśmy, że prezydent Putin nie odda władzy, to raz. Dwa, jeżeli dokona pewnych zmian, to one będą miały tylko i wyłącznie charakter korekcyjny, który będzie polegał na tym, że w nowym układzie, w nowym rozdaniu, w takiej nowej roszadzie, tak jak podczas tandemu, pamiętamy, to był ten okres, kiedy współrządził razem z Miedwiediewem, de facto władza pozostanie w rękach prezydenta Putina. On może już nie być prezydentem samej Rosji, może być na przykład prezydentem państwa związkowego. Stąd dzisiaj taka silna presja ponownie na Białoruś. I wniosek jest dla państw zachodnich taki, że prezydent Putin, który spodziewaliśmy się, że jednym ze scenariuszy jest znowu opcja usunięcia się w cieni rządzenie gdzieś tam z tylniego fotela. On będzie chciał pozostać na szczycie władzy i trzeba się spodziewać tego, że to już jest utrwalony system w Rosji putinizmu i bez względu na to, na jakiej pozycji będzie prezydent Putin, on będzie de facto sprawował władzę realną w Rosji.
To jeszcze, pani doktor, na sam koniec naszej rozmowy przenieśmy się do Izraela, bo to jest drugi obszar świata, który pani doktor bezpośrednio obserwuje. 17 marca ma się rozpocząć proces wobec premiera tego kraju, słynnego Benjamina Netanyahu, proces korupcyjny. W końcu można rzec.
Można powiedzieć, w końcu po wielkich bólach, a jeszcze ważne jest, że 17 marca to jest ten moment, kiedy rozpoczyna się proces, a jednocześnie będzie to środek negocjacji koalicyjnych, bo dwa tygodnie wcześniej, 2 marca, odbędą się wybory w Izraelu. Więc można powiedzieć, że 2 marca będą wybory, 3 marca będziemy wiedzieć, kto wygrał. W międzyczasie prezydent Rywlin da czas partiom na stworzenie koalicji rządzącej, to będzie miesiąc i po 2 tygodniach, czyli w samym środku negocjacji koalicyjnych, premier Netanyahu stanie przed sądem. Więc sytuacja delikatnie nam się zmienia, ale paradoks polega na tym, że niewiele się zmienia, że wszystkie sondaże pokazują bardzo zbliżone wyniki do tych poprzednich, czyli mamy ciągle impas. Wszystko to, co się wydarzyło w międzyczasie, a także sam fakt oskarżenia premiera Netanyahu nie spowodował żadnych zmian.
Ten proces może ten impas rozwiązać?
Nie.
Poprzez usunięcie
będzie? Nie. Sam proces będzie trwał i można by powiedzieć, że wtedy, kiedy premier Netanyahu na przykład uda mu się stworzyć koalicję, zostanie premierem po raz kolejny, to wtedy trzeba będzie poczekać na wznowienie procesu przez cały czas trwania jego władzy, bo wiemy, że urzędujący premier ma swój immunitet. Więc to może być bardzo przeciągnięte w czasie, dlatego prokurator generalny zdecydował się zrobić to teraz, aby rozpocząć formalnie sam proces. Może premier Netanyahu, w co oczywiście trzeba wątpić, zdecyduje się podać się, nie wiem, do dymisji, ustąpić, podjąć honorową decyzję odejścia z polityki, ale to są
tylko... w to nie wierzymy.
Nikt w to nie wierzy. Nie wierzą także sami Izraelczycy, więc można powiedzieć, że mamy trzecie podejście, bardzo podobne. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś wielkiego przełomu dzisiaj, to w zasadzie powtórzą się wszystkie scenariusze z pierwszych i drugich wyborów ubiegłego roku, czyli z kwietnia i z września.
I dryf polityczny będzie trwał, ale jak już kiedyśśmy w tym studiu z panią doktor powiedzieli, ten polityczny dryf i ta polityczna niestabilność nie wpływa na kondycję samego państwa, na jego ekonomię, na jego bezpieczeństwo.
Tak jest.
To jest tajemnica Izraela. Doktor Agnieszka Obryc, Bogosień Popołudniowy. Dziękuję
bardzo.
Mamy godzinę 17.35 na zegarach. Teraz zespół Kult, a zaraz potem obiecane Chiny.